Więcej serca
i mniej barier.
Magda Szpiner, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, a ze mną już gość Klaudia Smolarska-Kulej, Fundacja na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową. Dzień dobry, witam Panią bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Bardzo bym chciała, żebyśmy porozmawiały dzisiaj na temat kondycji 1% w Polsce w związku z akcją, którą Państwo prowadzą, czyli jeden ode mnie. Z dokumentów, które od Pani dostałam, ze specjalnych raportów wynika, że tak fatalnie może nie jest, ale wciąż mamy niezagospodarowaną grupę Polaków, która nie przekazuje swojego 1%. Jak duża to jest grupa?
Z tego, co udało nam się policzyć, ponad 5 milionów Polaków nie przekazuje tego 1%. To jest ogromna grupa, ogromny potencjał, który może przynieść ogromną pomoc wszystkim organizacjom czyniącym dobro, wszystkim organizacjom pożytku publicznego, które robią wspaniałe, dobre rzeczy, które walczą o zdrowie, walczą o życie, pomagają, robią szereg wspaniałych inicjatyw. No i tak naprawdę ten potencjał nie jest wykorzystany, tak? Te pieniądze nie trafiają do tych, którzy naprawdę tego potrzebują. No i statystyki pokazują, że bardzo dużo osób nawet nie wie, że ma taką możliwość. To się wydaje troszeczkę zaskakujące w dzisiejszych czasach, że ktoś może nie wiedzieć, że może przekazać ten 1%. W końcu wydaje się, że ta komunikacja jest wszędzie, bo i możemy o tym w telewizji usłyszeć i w radiu, jak na przykład przy okazji naszej rozmowy, czy też przeczytać w prasie, ale mimo wszystko sporo osób o tym nie wie. Z tego co pamiętam, aż 12% tych, którzy nie przekazują swojego 1%, tłumaczy się właśnie tym, że o tym nie wie. Więc my staramy się zadziałać, zaradzić.
No jesteśmy właśnie, bo to jest taka wyjątkowa kampania, bo państwo nie zachęcają do wpłaty pieniędzy na, czy przekazania swojego 1%, uściślając na konkretną organizację. Państwo po prostu próbują zachęcić tych niezachęconych, albo tych, którzy nadal nie wiedzą, do tego, żeby zainteresowali się tym tematem. To nie jest kampania jednoorganizacyjna.
Tak, łączymy siły, tak, wiemy, że ten trudny czas, który nadszedł, czas pandemii, to dla wielu organizacji może być albo nie być. My na szczęście jesteśmy w takiej sytuacji, że przyjaciół, darczyńców mamy sporo, ludzi, którzy chcą pomagać dzieciom chorym na raka. Na razie, dzięki Bogu, nie brakuje, są z nami, ale są takie organizacje, dla których ten czas jest naprawdę trudny i tak naprawdę chcemy im pomóc, chcemy wejść w świadomość Polaków, że ten 1% ma naprawdę wielką moc, bo niektórzy też nie wierzą, że 1% może zdziałać tak wiele. Dla nas to są być może niewielkie kwoty, ale gdyby tak policzyć, że 1000 osób przekaże na przykład 10 zł z tego 1%, to nagle się okazuje, że mamy 10 tysięcy złotych na jakiś cel. To jest naprawdę wielką kwotą.
To prawda.
Więc postanowiliśmy, idąc jakby z duchem czasu, idąc, obserwując trendy, widzimy, że bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się wszelkiego rodzaju wyzwania,
challenge.
I sami, tak, challenge, więc sami taki challenge wymyśliliśmy, jeden ode mnie. Zasady są banalne, tak naprawdę robimy sobie jakieś zdjęcie, tutaj stawiamy na kreatywność wszystkich naszych uczestników akcji. Robimy sobie zdjęcie, na którym widoczny jest ten hashtag jeden ode mnie. W ten sposób pokazujemy, że sami przekazujemy ten 1%, że ten jeden ode mnie wędruje na jakiś dobry cel, że jest to banalnie proste i tak naprawdę każdy może to zrobić. Więc to jest takie zarażanie się dobrem. Do tego zarażania włącza się naprawdę sporo fajnych osób. Mamy sporo takich wyjątkowych ambasadorów, którym ten 1% jest bliski. To jest na przykład Mariusz Szczygieł, to jest na przykład kabaret Para Nienormalni, to jest lekkoatleta i olimpijczyk Piotr Małachowski.
To już nawet widać w sieci.
Tak, to już widać w sieci. To są siatkarki Wolej Wrocław, w ogóle sportowcy są zawsze blisko wszelkiego rodzaju akcji. Oni się zawsze bardzo chętnie angażują i tutaj, jeśli chodzi o sportowców, to zawsze możemy na nich liczyć, więc to grono jest naprawdę liczne. Więc takie znane nazwiska też w świecie makijażu, na przykład Kamila Patyna, doskonale znana wielu artystkom, jeśli chodzi o świat wizażu, osoba bardzo licząca się w branży, też się włączyła, więc jakby ten zakres środowisk jest naprawdę ogromny. Wszyscy dążymy do tego, żeby przemówić do tych 5 milionów,
rozumiem,
nazwijmy to trochę upartych Polaków,
opartych,
którzy jednak się zmotywowali.
Tudzież tak, upartych. Rozumiem, że to też będzie przy okazji kampania taka promująca organizacje, które wspieramy na co dzień, bo możemy, rozumiem, przy tej okazji napisać: ja wspieram, a jak ty, tak? I tutaj
tak,
pochwalić
dokładnie
się, jaką organizację wspieramy.
Tak, wiele osób chwali się tym, kogo wspiera. Oczywiście sporo osób biorących udział w akcji też jakby wspiera nasze dzieciaki z przylądka nadziei, to jest jasne, ale jest też sporo osób, które wskazuje swoje cele i jak najbardziej pokazujmy to, chwalmy się, proponujmy, komu możemy pomóc, kto robi coś fajnego w naszej okolicy. Być może to są jakieś inicjatywy społeczne, być może to jest właśnie pomaganie.
Tak, a myślę, że my tutaj na dole chyba najlepiej wiemy, prawda? I odczuwamy tę realną pomoc płynącą z 1%. Ja bym na chwilkę chciała wrócić do tych niepokojących danych, jeśli pani pozwoli, bo z tego raportu, który mi pani przesłała, taki wniosek jest nieco smutny. Te dane za 2019 rok, jeśli chodzi o sprawozdawczość PIT-ową, tak to nazwijmy, zdecydowanie najmniejszą grupą wiekową, która przekazuje swój 1% podatku, stanowią najmłodsi podatnicy, czyli ci do 24 roku życia. Jestem trochę, powiem pani, tymi wynikami zdziwiona. Oczywiście świetnie wypadają osoby po 64 roku życia i to mnie nie dziwi, bo to są tacy też społecznicy z krwi i kości bardzo często, ale czy gdzieś zawiodła edukacja, czy gdzieś popełniony został błąd, że ci młodzi ludzie tak rzadko włączają się w takie, można powiedzieć, kampanie społeczne swoją drogą, decydując też przy okazji o tym, co dzieje się z ich pieniędzmi. Co zawiodło pani zdaniem po drodze gdzieś?
Trudno mi tutaj wyrokować. Tak naprawdę nie wiem, być może wynika to z jakiejś takiej obojętności, bo tak jak sama pani wspomniała, starsi ludzie są bardziej zaangażowani i to jakby z wiekiem gdzieś tam się rozprasza to zaangażowanie. Więc być może to jest taki trend właśnie związany z wiekiem, z tendencjami, które rządzą naszym życiem. Na pewno byłoby fantastyczne, gdyby w szkołach była taka edukacja, gdyby to gdzieś tam pogłębić, skupić się na takich rzeczach, które są właśnie związane z pomocą taką społeczną. No my dlatego właśnie sięgamy po media społecznościowe, bo właśnie w mediach społecznościowych są młodzi ludzie. To właśnie oni są głównym celem, jeśli chodzi o naszą akcję Jeden Ode Mnie. No i wydaje nam się, że to jest wyśmienity kanał, żeby do nich dotrzeć. Właśnie Instagram, właśnie Facebook, gdzie ich jest dużo. No wydawałoby się, że ci starsi mogą mieć większy problem z przekazywaniem tego 1% podatku, a tu się okazuje, że oni sobie radzą w tym temacie świetnie. No więc próbujemy, walczymy, zobaczymy, jaki efekt będzie w tym roku, jaki efekt przyniesie nasza kampania. No my trzymamy gorąco kciuki, że uda nam się dotrzeć jak najszerzej, no i tych młodych ludzi przekonać, że właśnie w ich rękach jest tak naprawdę los ich 1% podatku, który jeśli nie wyląduje na cele dobroczynne, to powędruje do Skarbu Państwa, tak czy siak, on się nie zmarnuje. No ale może zrobić coś dobrego.
No mam nadzieję, że ta kampania rzeczywiście poruszy te młode serca. Może też uświadomi przy okazji młodym ludziom, że te pieniądze przekazywane z 1%, jeśli robimy to na organizacje lokalne, to wzmacniają przecież naszą małą lokalną ojczyznę, tak? To wszystko jest ze sobą bardzo mocno powiązane. Bardzo pani dziękuję. Przypomnijmy, hashtag jeden ode mnie. Kochani, wrzucajcie na media społecznościowe z informacją nawet, gdzie wy przekazujecie ten swój 1%. Zachęcajcie młodych ludzi. To jest apel może do nauczycieli, może do rodziców. Czas, aby nimi troszkę potrząsnąć. To wciąż jest ta grupa, która najrzadziej decyduje się na przekazanie 1%. Trzymam kciuki. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również. Zapraszam wszystkich do łapania flamastrów, farb, cokolwiek wpadnie pod rękę. Piszemy hashtag jeden ode mnie, robimy sobie zdjęcie, wrzucamy do sieci, zachęcamy, zarażamy pomaganiem.
Klaudia Smolarska-Kulej, Fundacja na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową, koordynatorka, organizatorka akcji jeden ode mnie. Bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam Wrocław.
Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję.
Więcej serca i mniej barier.
Witam ponownie, a naszym gościem jest Natalia Siuda-Piotrowska, Fundacja Inicjowania Rozwoju Up Foundation. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry, dziękuję ślicznie za zaproszenie do studia.
Bardzo nam miło, chociaż wirtualnie, wolałabym osobiście. Mam nadzieję, że niebawem będzie taka okazja. No to może słów kilka na temat fundacji Inicjowania Rozwoju. To jest takie gremium, myślę sobie, które chyba najlepiej opisać jako wspierające NGOsy, ale wspierające w takich bardzo konkretnych sektorach, sektorach publicznym, sektorze biznesowym. Wasze flagowe projekty to Fundusz Inicjowania Rozwoju, Forum Inicjowania Rozwoju. To może trochę jeszcze brzmieć dla niektórych tajemniczo, ale za chwilę dokładnie państwu powiemy, o co chodzi. Zaczniemy od, jeśli pani pozwoli, sytuacji, jeśli chodzi o organizacje jednoprocentowe. Kilkanaście minut temu zachęcałyśmy wspólnie z koordynatorką akcji Jeden Ode Mnie do tego, aby ten 1% przekazywać. Wciąż jestem zdumiona, że kilka milionów Polaków tego nie robi, że największa grupa, która nie deklaruje przekazywania 1%, to są ci najmłodsi podatnicy do 24 roku życia. To wciąż jest zaskakujące. A ja się zastanawiam, jak to wygląda z waszej perspektywy, czyli fundacji, która współpracuje z organizacjami pozarządowymi. Jaki problem, jakie problemy mogą mieć organizacje pozarządowe, w tym te organizacje jednoprocentowe? Jakie to może być te najpoważniejsze problemy, waszym zdaniem?
Dziękuję za pytanie, ale pani Magdo, jakbym mogła się odnieść tylko w dwóch zdaniach, bo ja słuchałam też tej części wcześniejszej audycji. Chciałabym odpowiedzieć po części na to pytanie, dlaczego tak mało osób w tym wieku przekazuje 1%.
Czyli tych najmłodszych.
A mianowicie około 2 miliona osób do 26 roku życia korzysta z ulgi podatkowej i w ogóle nie ma obowiązku rozliczania się tak naprawdę podatkowego. No więc jednocześnie nie przekazuje 1%. Może to częściowo też odpowiadać trochę na to pytanie.
A chociaż ja to sprawdziłam.
To naszą młodzieżą nie jest tak źle.
Sprawdziłam, bo też miałam taką nadzieję. Okazało się, że dotyczy to osób, które nie odliczają, nie mają ulgi, które mogą przekazywać ten 1%, i znowu mnie dopadł smutek.
To teraz jestem nie dopadł smutek. Bo miałam jednak jakąś cichą nadzieję, że może z tą młodzieżą nie jest tak źle. Ale wracając do pani pytania, ja chętnie odpowiem na to pytanie. Chociaż ono nie jest łatwe, bo tyle, ile jest organizacji pozarządowych, tyle jest różnych wyzwań przed tymi organizacjami. Mam też takie poczucie, że bardzo mocno czas pandemii odbił się też tak na wielu różnych sferach działań społecznych. Ja pracując na co dzień z pomorskimi organizacjami, mam też taką obserwację ich codzienności, ich wyzwań, ich problemów. I mam też takie poczucie, że te problemy naprawdę są różne w zależności od ich wielkości, od profilu działania, od tego, gdzie i jak działają, ale z takich wspólnych wyzwań, które większość wymienia, to przede wszystkim, co nie jest też odkryciem Ameryki, brak wystarczających środków na działania. Myślę, że to też jest dosyć słaba nadal współpraca z otoczeniem organizacji i tego, że dosyć mały procent w ogóle organizacji współpracuje czy z samorządem, czy z biznesem, jak już to z lokalną gminą przede wszystkim. To też brak poczucia wpływu na przykład na działania samorządów i też wynikające z tego różne wyzwania. Często, co mocno zaobserwowaliśmy w pandemii, są to niewystarczające zasoby ludzkie, z których też wynika na przykład brak wystarczającej ilości wolontariuszy, czy też niewystarczające kadry, czy też brak środków właśnie na działania operacyjne. I jest to naprawdę olbrzymie wyzwanie, zwłaszcza wśród niewielkich organizacji. Myślę także, że obecnie dosyć dużą trudnością jest taka w ogóle zmiana organizacji działań, takiego w ogóle przełożenia tych naszych działań, które prowadziliśmy z ludźmi do ludzi i wśród ludzi, na przykład na sferę taką wirtualną. No my też się dzisiaj widzimy wirtualnie tak naprawdę i większość działań bardzo wielu organizacji też odbywa się w ten sposób obecnie, co na przykład dla niektórych grup wiekowych, myślę tutaj o osobach starszych czy też o grupach wymagających gdzieś tam szczególnej uwagi, no jest to duża trudność, żeby teraz dotrzeć do wielu różnych grup, które wymagają szczególnego wsparcia właśnie organizacji pozarządowych.
Tak sobie myślę i zastanawiam się, na ile w wypadku tych organizacji jednoprocentowych OPP ten problem w rozwoju, czy nie wiem, w pozyskiwaniu nowych kadr i to tych profesjonalnych, jak i wolontariuszy, stanowi to, że opierają swoją działalność w zasadzie na jednym filarze, czyli tych wpłatach jednoprocentowych. Jak to wygląda z pani perspektywy? Czy to dotyczy tylko tych małych organizacji, które zbierają celowo na przykład na operację dziecka, na rehabilitację, na utrzymanie koni starych, czyli nie rozwijają i nie mają w planach tej rozwoju swojej działalności, tylko koncentrują się na załatwieniu konkretnej sprawy. Jak to wygląda z waszej perspektywy? Czy rzeczywiście tylko ten jeden filar, 1%? Jak to wygląda na Pomorzu?
To znaczy, ja przede wszystkim myślę, tak zaczynając, że organizacje pożytku publicznego w ogóle są bardzo różnorodne i na pewno można rozróżnić takie organizacje, które od lat pracują nad swoją marką, takiej wiarygodnej, sprawdzonej organizacji, dla której ten 1% stał się jednym z podstawowych źródeł dochodu i często one też same o tym mówią, ale też bardzo konkretnie i słusznie wydatkują te środki. Są też organizacje, które pozyskują ten 1% głównie od osób ze swojej społeczności, na przykład rodzin podopiecznych. To też trochę po części to, co pani wspomniała. I to też są często niewielkie organizacje, a także możemy wymienić takie nowe organizacje, które dopiero od niedawna stały się organizacją pożytku publicznego, włożyły w to dużo energii, dużo też pamiętajmy o tym, że OPP to jednak organizacje tak zwane w cudzysłowie premium, od których wymaga się więcej, które muszą wykazywać tą swoją działalność pożytku publicznego w sposób taki regularny, stały, sprawozdawać się też dużo bardziej, dużo więcej informacji się od nich wymaga niż od innych organizacji. Jednak podjęły się tego wyzwania i też im trudno się, myślę, przebić gdzieś do tej społeczności. Tak sobie myślę, że to też jest ta grupa organizacji, do których warto byłoby mobilizować tą całą grupę ludzi, którzy nie przekazują w ogóle 1%. Więc też te organizacje są różne, ale myślę sobie, że bez względu na to, jaka to jest organizacja pożytku publicznego, to jeżeli ona opiera się na jednym filarze, a wiem, że to prawda jest, że często to się tak odbywa, to nigdy nie jest dobre. To tak samo jak nigdy nie jest dobrą rzeczą, jeżeli organizacja na przykład głównie opiera się na dotacjach publicznych. Mm-hmm. My często uczymy organizacji tego, żeby jednak dywersyfikować źródła, żeby było więcej tych filarów, więcej nóg.
To jak to zrobić? No właśnie, jak się wzbudować, jak wybudować tę drugą i trzecią nogę? Państwo między innymi w spektrum swojej działalności mają właśnie wyławianie takich organizacji i gdzieś łączenie ich z biznesem. Jak to się sprawdza na Pomorzu? Jakieś sukcesy?
Tak, już spieszę z odpowiedzią. Dziękuję, że pani też o tym wspomina. Generalnie jakby cednem i misją naszej organizacji jest faktycznie łączenie organizacji pozarządowych, łączenie inicjatyw społecznych z przedstawicielami biznesu, ale także samorządem i tworzenie takich międzysektorowych innowacji. Robimy to już od 10 lat. Mamy poczucie, że robimy to chyba dobrze, skoro udało nam się wesprzeć już ponad 30 inicjatyw międzysektorowych. Wspieramy je finansowo, przekazując im granty finansowe w wysokości do 25 tysięcy złotych oraz wspierając ich merytorycznie, czyli pomagając im właśnie się rozwijać. Robimy to wspólnie z naszymi partnerami biznesowymi i staramy się też dążyć do tego, żeby gdzieś w tym worku, tak też mówiąc obrazowo, środków było jak najwięcej tych środków dla organizacji pozarządowych. Mamy też takie poczucie, że ta praca nasza, to budowanie tych stałych relacji i też uczenie organizacji tego, że warto jednak zainwestować w zbudowanie swojej wiarygodnej też takiej marki, budowanie też zaufania do siebie, też często pomaga w budowaniu też tych relacji z biznesem, a realizacja wspólnej inicjatywy jest naprawdę takim mocnym zacieśnieniem tej więzi i staramy się gdzieś do tego dążyć. Fundusz Inicjowania Rozwoju to jest właśnie ten projekt, o którym tutaj opowiadam. Mhm. Raz w roku organizujemy konkurs grantowy, do którego też serdecznie zapraszam, ale też jeżeli tak na co dzień ktoś chciałby gdzieś skorzystać ze wsparcia, no to my też jesteśmy organizacją tak zwaną paracelową, która wspiera inne organizacje pozarządowe. Myślę, że w całym województwie też są inne tego typu organizacje i warto też się rozejrzeć wokół siebie, czy takie organizacje są. My działamy też w Gdańsku jako Centrum Inicjowania Rozwoju. I na co dzień staramy się odpowiadać na różne potrzeby, na różne wyzwania też. Uczymy
rozumiem, że to jest właśnie to wsparcie.
No właśnie,
jak wyjść naprzeciw, bo też żebyśmy dobrze, żeby państwo nas dobrze zrozumieli. Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem to jest trochę inny wymiar biznesu. To jest taki biznes społeczny trochę, z trochę inną marką niż tylko zarabianie pieniędzy.
Tak, ale często też od tego się zaczyna, jasne, że tak naprawdę firmom zależy też na dobrej promocji ich firm, przepraszam za powtórzenie, ale no jest
marki.
To prawda. A jednak w trakcie okazuje się, że zarówno organizacje już nie myślą o tej firmie jako tylko o portfelu pełnym pieniędzy, jak i firma zaczyna zauważać, że nie wystarczy tylko, znaczy, że można, ale można więcej, nie tylko przekazać środki, ale że możemy wspólnie realizować pewne cele na rzecz lokalnej społeczności. I okazuje się, że w takich sytuacjach naprawdę wiele można. I naprawdę dużo dobrych rzeczy udaje się zrobić, łącznie z tym, że nasze inicjatywy to między innymi takie inicjatywy, w których tworzy się miejsca pracy nowe, w których wspiera się ludzi najbardziej potrzebujących, gdzie tworzymy, nie wiem, boiska, tworzymy przestrzenie do działania, gdzie powstają bardzo fajnie, sprawnie działające firmy społeczne, które są też znane na Pomorzu obecnie.
No to bardzo, bardzo serdecznie zachęcamy organizacje, które chcą się rozwijać, no bo to oczywiście jest jakby klucz do tego wszystkiego, które potrzebują takiego wsparcia. Szukajcie fundacji parasolowych, oni was pokierują merytorycznie. Rozumiem, że po prostu dzwonić, umawiać się, opowiedzieć temat, a wy sprawdzacie, co można w tej materii zrobić. Szukajcie takich fundacji. Szukajcie zdecydowanie. Wspominała pani o organizacjach pozarządowych, mówimy o tym 1%. Na ile ważne jest, abyśmy ten 1% przekazywali lokalnie?
O, to jest oczywiście, że to jest bardzo, bardzo ważne i w moim odczuciu to też jakiś element takiego naszego patriotyzmu lokalnego. Ale chciałam tak zauważyć liczbowo. Na Pomorzu mamy około 10 tysięcy fundacji i stowarzyszeń, z tego co sprawdzałam, około 20% z nich, czyli tak patrząc, to jest około 2000 organizacji, to organizacje pożytku publicznego. Naprawdę jest w czym wybierać. Organizacje działają w różnych sferach, pomagają w różnych obszarach zmieniać ten świat w swoich małych kawałkach. Jeżeli ktoś się zastanawia, komu przekazać ten 1%, to zaczęłabym od tego, żebym się rozejrzała po okolicy, wśród sąsiadów, w Facebooku. Naprawdę znajdzie się organizacja nasza, lokalna, której warto pomóc, którą warto wspierać w ten sposób.
No ja bardzo
A
państwa...
1% to jednak symbol demokracji bezpośredniej tak naprawdę, bo to my decydujemy, komu przekazujemy nasze środki z naszych podatków.
O, tego jednego zdania dokładnie mi brakowało. Mam nadzieję, że dotrze szczególnie do młodych. Pomału musimy kończyć, ale mam jeszcze pytanie, bo organizacje i pożytku publicznego, i organizacje społeczne, organizacje pozarządowe, jakkolwiek ich nie nazwiemy, NGO-sy, mocno zaniepokojone są zapowiedziami tego, że w najbliższej perspektywie unijnej nasz region może dostać kilka miliardów mniej niż w tej poprzedniej perspektywie. Co to może realnie oznaczać dla organizacji pozarządowych w naszym regionie?
No tak, to jest trudne dosyć pytanie, bo tak naprawdę realnie to jeszcze możemy tylko przypuszczać, co to zmieni, ale prawda jest taka, że 3 miliardy złotych mniej w kolejnej perspektywie finansowania, bo to jest 40% mniej niż teraz mamy na różne działania, w tym między innymi działania organizacji pozarządowych, wsparcia ekonomii społecznej, aktywizacji osób wykluczonych społecznie. Tak naprawdę uderzy to w te działania, które najbardziej wymagają tego wsparcia ze środków publicznych. No i to są działania organizacji pozarządowych bardzo często, tych, które się bardzo angażują w realizację zadań publicznych na rzecz na przykład, nie wiem, osób z niepełnosprawnością, osób starszych, podopiecznych hospicyjnych. No jako przedstawicielka organizacji pozarządowych, ja też jestem zaangażowana gdzieś tam w różne grupy robocze, jestem członkiem Rady Organizacji Pozarządowych, no dosyć mocno to obserwujemy i dużo obaw mamy w związku z tym, ale mam też takie poczucie, że należy jeszcze walczyć. Jest, i do tego chyba mogłabym zachęcić, żeby powalczyć o to niezmniejszanie środków i przynajmniej zachowanie tego na takim poziomie, jaki mamy obecnie w tej perspektywie. Jest w tej chwili jeszcze możliwość podpisania petycji mieszkańców Pomorza na przykład i ona jest dostępna na stronie pomorskie.eu bodajże, więc serdecznie zachęcam też do tego. 10 tysięcy ludzi już prawie to podpisało, więc jest szansa, że mamy o co walczyć.
No to bardzo zachęcamy. Pewnie państwo wczoraj słuchali radia, oglądali telewizję, pojawiały się różne raporty na temat sytuacji kobiet i na rynku pracy i w dostępie do edukacji i zmiany, jeśli chodzi o te układy rodzinne. Większość z tych raportów, podkreślmy, powstało właśnie dzięki organizacjom pozarządowym. Dziękuję bardzo serdecznie za tę rozmowę. Natalia Siuda-Piotrowska, Fundacja Inicjowania Rozwoju UP Foundation. Dobry adres dla tych wszystkich organizacji pozarządowych, które chcą się rozwijać. Dziękuję raz jeszcze.
Ja również serdecznie dziękuję za rozmowę.
Pięknego dnia życzę i kłaniam się również, mówiąc do widzenia państwu. Magda Szpiner.